Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Będą zmiany podatkowe, podwyżki podatków dla najbogatszych firm, podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzenie trzeciej stawki podatku PIT, chodzi o 24%. Za i przeciw, jakie skutki? Polska coraz bardziej odchodzi od węgla, rolę Centrum Energetycznego przejmuje Pomorze. Jaki pomysł na zagospodarowanie terenów po kopalniach i jaki pomysł na aktywizację tamtych społeczności? Skąd czerpać przykłady? Gospodarcze nastroje Polaków, część osób w lepszej sytuacji finansowej, tak ją przynajmniej ocenia, ale coraz bardziej boimy się za to o naszą ekonomiczną przyszłość. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Agnieszka Rodak, prezeska Rumia Invest Park, Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i zaczynamy od podatków. Wczoraj w sumie, no mówiło się już od kilku dni, że mogą być jakieś zmiany, a wczoraj na konferencji prasowej premier i minister finansów poinformowali o swojej propozycji. A propozycja jest taka: podniesienie progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych, wprowadzenie nowej 24% stawki PIT, ale dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie. Premier zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować te plany. Chodzi o podniesienie CIT-u z 19 do 22%, ale nie dla wszystkich. Dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych. Zwiększenie daniny solidarnościowej dla tych, którzy zarabiają ponad 1 milion złotych rocznie. Do 5% były 4% oraz powrót do wcześniejszego limitu przychodów dla podatników ryczałtowych wynoszącego 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Obecny limit przychodów na ryczałcie to 2 miliony euro. No i chciałam zapytać o Państwa odczucia za i przeciw. Jakie jest skutki? Czy to dobra, czy zła zmiana? Kto zyska, kto straci?
Robert Raszczyk. To zacznę ja. Więc weźmy pod uwagę, że to są dopiero zapowiedzi. To nawet nie jest jeszcze...
Tak, propozycja.
To jest taka propozycja, która została wczoraj... wypuszczona, tak, ujrzała światło dzienne, natomiast nie ma jeszcze żadnego projektu nawet prawnego ustawy itd. itp. Pytanie, czemu to jest teraz? I pytanie, czy w ogóle do tego dojdzie. Tak? Z jednej strony, okej, słyszymy, że premier i politycy koalicji rządzącej twierdzą, że no, powinno to się wdrożyć, takie zmiany wyjdą na dobre klasie średniej, która już, z którą mamy już długo do czynienia. To jest mniej więcej 3,5 miliona osób, tak lekko licząc. Natomiast czy tak naprawdę z drugiej strony nie liczą się z tym, że będzie znowu weto prezydenta, tego nie wiemy. Cały czas jednak wynosi się na sztandary tą zapowiedź podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Ona miała, to było w tych 100 konkretach na 101 dni i o tym cały czas, jeżeli słyszymy, to słyszymy tylko i wyłącznie w kontekście no negatywnym, że nie ma na razie na to pieniędzy i nie będzie. I zresztą chyba to wczoraj premier powiedział, że przez kolejne dwa lata, 2027-2028, nie ma nawet mowy o tym, żeby nas było na to stać ze względu na sytuację geopolityczną, szczególnie ze względu na konieczność zbrojenia. Zastanawiam się również, czy taki krok, który rząd planuje, zmobilizuje pewną grupę wyborców, ażeby głosować na te partie, które teraz rządzą. Obawiam się, że akurat to jest nietrafiony ruch, ponieważ moim zdaniem ta klasa średnia, nazwijmy to, w większości już wybiera te, a nie inne partie. Natomiast ten krok nie spowoduje żadnych dodatkowych pieniędzy dla tych najmniej zarabiających, czyli dla grupy wyborców, która no jednak wybiera bardzo często inną opcję polityczną. Tutaj już pani wspomniała, jakie to są realne, ile realnie może zostać w portfelach tych Polaków. A no przede wszystkim powiedzmy tak, że w ogóle dotyczy to osób, które zarabiają średnio miesięcznie około 12 tysięcy brutto. To oni w ogóle wejdą jakby w ten pakiet. No a mówi się też, chyba zresztą wczoraj minister Domański powiedział, że no około rocznie 3,5 tysiąca złotych zostanie. Ale te 3,5 tysiąca to jest tylko i wyłącznie przy osobach, które zarabiają średnio miesięcznie około 15 tysięcy, tak? Poniżej tego ta kwota oczywiście się zmniejsza. Więc zobaczmy, co z tego wyniknie. Zobaczmy, jak będą wyglądały pierwsze podejście jakby już do samej ustawy. Zobaczmy, co powiedzą koalicjanci. Ja wczoraj już słyszałem wypowiedzi Ryszarda Petru, który no, sceptycznie podchodzi do tej idei. Czas pokaże.
Tak, Agnieszka Rodak. Do tego wszystkiego, o czym pan powiedział i z czym w zasadzie nie sposób się nie zgodzić, ja bym dodała jeszcze sposób na zasypanie tej dziury podatkowej, która powstaje w oparciu o nowe przepisy, czyli jakby podwyższenie stawki CIT-u dla firm, które mają najwyższe przychody, czyli powyżej 50 milionów euro. To może też spowodować w jakiś sposób przystopowanie inwestycji w tych firmach, a inwestycje w tak dużych firmach, wiadomo, wpływają i na PKB, i na pobudzenie gospodarki, i na więcej pieniędzy w portfelach Polaków, więc to może być przeciwskuteczne. Natomiast ja jeszcze przypomnę, że to nie jest jedyna zmiana podatkowa, o której my rozmawiamy w ostatnich czasach, ponieważ bardzo istotna zmiana z punktu widzenia akurat Pomorza i tego, w jakim regionie mieszkamy, to przecież zerowy CIT dla marynarzy, który się przetoczył w dyskusji publicznej ostatnio i tutaj przepisy związane z przywróceniem polskiej bandery sprawiły, że polscy marynarze nagle zyskali światełko w tunelu, tak jak nasi europejscy koledzy, czyli właśnie zerową stawkę podatkową, ale okazało się w międzyczasie, że nie wszystkich marynarzy te zmiany obejmą i tutaj ja się bardzo cieszę, że między innymi staraniem Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej dostrzeżono, że marynarzy pracujący na offshore też należałoby objąć tymi nowymi regulacjami, a nie tylko tych, którzy pracują na statkach, które transportują towary. I to zostało jakby wywalczone i to zostało usłyszane, więc cała duża grupa społeczna i zawodowa, która akurat tutaj na Pomorzu jest bardzo silna, w momencie, kiedy Komisja Europejska przychyli się do tych regulacji, no, zyska bardzo duże preferencje podatkowe. I teraz ważne czy nieważne, sprawiedliwe czy niesprawiedliwe. Z jednej strony mamy jedną grupę społeczną, która będzie uprzywilejowana, ale z drugiej strony rozwija nam się duży przemysł i chcemy tych ludzi tutaj przytrzymać, a nie sprawiać, że będą pracować w Danii, w Norwegii i tam, gdzie ten offshore się mocno rozwija. Więc uważam, że krok w dobrym kierunku, ale to też jest pewna grupa zawodowa, co do której no, będzie trzeba skutki tych przepisów oszacować finansowe. Może to się już zadziało, nie wiem, nie widziałam takich deklaracji. Więc jakby to, teraz mam wrażenie, mamy takie ruchy, bo mamy gorący czas i mamy takie ruchy, żeby pokazać Polakom, dobrze, będzie wam się żyło łatwiej, więcej pieniędzy będziecie mieli w portfelu. Tak jak pan zauważył, no nie wszystkich Polaków akurat zapowiadana reforma ogólna podatkowa obejmie. Ci, co zarabiają 6-7 tysięcy brutto, jakby nie będą mieli tutaj żadnej zmiany. Ta stawka przejściowa 24%, podwyższenie wejścia w drugi próg, no to dla kogoś, kto zarabia 12 tysięcy brutto, może to być jakaś tam realna zmiana.
No pewnie tak, bo byłby skok z 12% stawki podatkowej na 32, no to już by bolało.
Tak, no boli. To boli. Aczkolwiek jak to będzie funkcjonowało w przyszłości? Kiedy te przepisy wejdą w życie? Jaki efekt będzie miał pomysł na zasypanie tej dziury w budżecie? To wszystko jeszcze chyba przed nami. Więc na razie to są zapowiedzi. Zobaczymy, czy będzie weto prezydenta. Tak naprawdę wtedy się dowiemy, czy przepisy wejdą w życie, czy nie.
Tu jest taki interesujący aspekt, jeżeli chodzi o to, że nasza klasa średnia zarabia coraz więcej, cieszmy się z tego. Okej, ale z drugiej strony właśnie te osoby mówią, z czego mam się cieszyć, skoro jak tylko zarobię trochę więcej, to fiskus od razu kładzie mi łapę na tych moich pieniądzach. I myślę, że tutaj jakby jest taka informacja rzucona ze strony rządu, że proszę bardzo, to co dostaniecie więcej z rynku, zostanie wam w portfelu, nie od razu wam fiskus to zabierze. Tak? Z drugiej strony można by było na to popatrzeć jeszcze jakby z innej perspektywy. Czy to doprowadzi niektóre osoby, które może teraz nie do końca wszystko czysto zarabiają i oficjalnie, ażeby właśnie na czysto i na umowie tyle zarabiać, ile naprawdę zarabiają, tak? Czyli nie tylko to przyniesie jakiekolwiek dobre strony dla samych obywateli, ale dla budżetu państwa, no. jeżeli tak by się stało.
No to jest ciekawie postawione pytanie. Rzeczywiście trzeba też brać to pod uwagę. Z drugiej strony rozpoczęła się rzeczywiście dyskusja na temat co robić z tymi podatkami i jedną rzecz ekonomiści chwalą. To znaczy chwalą to, że nie jest to ta propozycja nie odbywa się na zasadzie, no to my wam teraz obniżymy podatki i co dalej, skąd weźmiemy na to pieniądze, dodrukujemy. Nie, że tutaj jest jakby pokazane, że żeby jednym obniżyć, no to komuś trzeba zabrać i tak. Tutaj są te duże firmy.
Aczkolwiek obawiam się, że również ta informacja, nie wiem jaki będzie odzew,
no właśnie.
Natomiast ona nie przykryje niestety, niestety dla rządu, tej obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku. To wybrzmiało bardzo mocno przed wyborami, no i niestety ciągnie się cały czas za koalicją rządzącą i myślę, że tego Polacy oczekują.
Tak, ale to nie wybrzmiało w tych propozycjach rzeczywiście i nie ma takiej propozycji na stole w tej chwili, więc rzeczywiście o tym się nie mówi. A to by myślę, że mocno przekonało tę grupę o najniższych zarobkach.
No właśnie, a chociaż ta grupa o najniższych zarobkach chyba się załapuje w kwotę wolną 30 tysięcy złotych. Tak. Natomiast średniacy, osoby, które zarabiają około 7 tysięcy złotych brutto, troszkę więcej, no to myślę, że by ulżyło rzeczywiście. A jeszcze chciałam zapytać, jak podwyższenie stawki CIT do 22% dla tych największych podmiotów, czy to może wpłynąć na jakieś długoterminowe inwestycje zagraniczne w naszym kraju? Czy to inwestorów odstraszy, czy nie? Czy my będziemy dla nich dalej atrakcyjni? Czy to nie ma znaczenia?
Znaczy, pamiętajmy, że ta stawka CIT ma objąć podmioty o przychodach, dochodzie, tylko o przychodach powyżej 50 milionów euro. Więc tak naprawdę całkiem szeroka grupa firm może się załapać, które ten zysk finalny, tego zysku nie liczą na jakimś wysokim bardzo poziomie, bo mogą mieć duże obroty, natomiast niskie marże na przykład. I to też wpływa później na dywidendy właścicieli. To wpływa właśnie, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, na podejmowane decyzje odnośnie rozwoju firm. No bo jednak nie oszukujmy się, od pewnych kwot, czy to będzie 19 czy 22%, no to już boli, jeżeli mówimy o największych firmach. I ja się obawiam, że tutaj nie wiem jak z zagranicznymi inwestycjami, bo one też nie do końca wyglądają w ostatnim czasie najlepiej. Ta sytuacja pewnie nie pomoże może ewentualnie postawić taki znak lekkiego stopu i większej analizy, ponieważ wiadomo, firma, patrząc z naszego doświadczenia jako parku przemysłowego, firma zanim podejmie decyzję o nowej inwestycji, analizuje wszystko, od warunków gruntowych, przez kwotę inwestycji, przez obciążenia podatkowe, cenę tego gruntu, cenę wykonawczą, dostępność kadry roboczej na rynku. To jest jakby bardzo długi proces podejmowania decyzji. W momencie, kiedy takie nawet wstępne due diligence ze strony firmy jest przygotowywane, i w międzyczasie wchodzi taki game changer w postaci zmiany stawki podatkowej, no to w ogólnym bilansie ekonomicznym rzeczywiście może robić różnicę.
Więc wydaje mi się, że, bo pytanie było, pani redaktor pyta, czy to wpłynie na to, że jakby zagraniczne spółki będą dalej wchodzić do Polski i tak dalej. Myślę, że w ograniczonym stopniu. Te 22% CIT-u to jest mniej więcej średnia w Unii Europejskiej. Mhm. I myślę, że 19% aktualne nie jest aż takim wielkim bodźcem dla firm, żeby akurat otwierać swoje tutaj podwoje w Polsce. Czego się bardziej obawiam, to jest to, co pani powiedziała wcześniej, czyli może to za sobą pociągnąć niestety słabnące inwestycje, jak również wydatki na badania i rozwój, czym tak naprawdę aktualnie Polska powinna stać, bo my nie jesteśmy już krajem niskich zarobków, gdzie po prostu outsourcuje się pracę do Polski, bo tu jest tanio. Tanio już nie jest. Natomiast czym my możemy do siebie przyciągać inne firmy, to jest właśnie to, że będziemy dużo inwestowali, że będziemy coraz lepsi i będziemy mieli wykwalifikowaną kadrę, tak? Czyli odpowiedni poziom informacji, wiedzy, których na przykład nie ma w innych krajach, gdzie jest no, tylko i wyłącznie, albo w dużej mierze, no, tania siła robocza.
Słuchacze do nas piszą. Pani Aga napisała, że można byłoby się zastanowić nad podwyższeniem progu odliczenia dziecka. Rodzic, który jest jeden i musi na wszystko sam zapracować, biegając od pracy do pracy i przekroczy 56 tysięcy złotych rocznie, niestety nie może odliczyć dziecka. Mając dwoje dzieci, nie ma limitu, co jest mało w porządku do reszty podatników, tym bardziej do tych, którzy są sami. Zarobki miesięczne, koszty życia plus dodatki, które trzeba dziecku zapewnić, niestety nie są współmierne z tym, co widać na deklaracji rocznej.
No. Tak, no ja tutaj dodam i przypomnę, że kilka lat temu była ogromna burza związana z próbą zabrania tym samodzielnym rodzicom możliwości wspólnego rozliczania się z dzieckiem i rzucono jakiś ochłap w zamian. Tutaj Stowarzyszenia Rodziców i w ogóle środowisko samodzielnych rodziców doprowadziło do tego przy udziale niektórych polityków, że z tego się wycofano, bo zgadzam się, ta grupa ma trudno.
Ma ciężko.
Ma trudno, nie ma tego drugiego przychodu do budżetu domowego i nad tą grupą naprawdę społeczną trzeba by było się mocno zastanowić, a faktycznie jakby te ulgi na dziecko, no, one się zatrzymały w pewnym momencie. I to, co pan powiedział, że Polacy mają coraz wyższe zarobki, no mają zarobki coraz wyższe, tylko za tym poszedł też wzrost cen o dużo wyższym poziomie niż wzrost zarobków. Więc finalnie my i tak mamy mniej pieniędzy w portfelu niż powinniśmy mieć. I teraz w momencie, kiedy jest ta grupa cała tych samodzielnych rodziców, którzy naprawdę robią co mogą, pracują na dwa etaty, żeby zapewnić wszystko dziecku, a to życie i w ogóle wykształcenie dziecka dzisiaj i zapewnienie mu tego wszystkiego, co rodzic powinien zapewnić, naprawdę kosztuje olbrzymie pieniądze. Więc zgadzam się, to jest grupa, która powinna być bardziej zaopiekowana.
Ale są tematy, które by można było podnieść, podatki, czy które by można było z jednej strony podnieść, z drugiej strony obniżyć. Że tak wspomnę tutaj te sławne 500+, teraz 800+. Bardzo wielu ekonomistów wypowiada się, że na przykład 800+ jest w pewnym sensie marnotrawstwem, ponieważ wypłacane jest z klucza każdemu, kto ma dzieci, do pewnego roku życia dziecka. Natomiast ja powiem tak, jeżeli ci najwięcej zarabiający nie dostaliby tego 800 na dziecko, jedno, drugie, to
ich by ktoś, to kto bardzo by potrzebował, tak, otrzymałby więcej.
Nieco więcej. Tamtych to nie zabolałoby tak bardzo i myślę, że nie wpłynęłoby jakoś bardzo mocno na głosy również wyborców, wyborcze. No to byłaby już zmiana, która na pewno by dała dużo Polakom. Natomiast no, tutaj trzeba podejmować decyzje, które czasami nie są popularne. A w Polsce niestety cykl jest od wyborów do wyborów. I bardzo wiele partii obawia się, że przez te 4 lata, nie wiem, poprzez taki jeden ruch, który no, jest ryzykowny, ale może z czasem przynieść więcej niż jakieś takie wykombinowanie znowu, no bo nie czarujmy się, to co wczoraj zostało przedstawione wygląda na trochę znowu takie zachmęcenie tych podatków.
Zobaczymy, jak
nie jest to wszystko proste do ogarnięcia.
Jak te propozycje będą ewoluowały. No jest dyskusja, ona się wczoraj na szeroką skalę rozpoczęła. Będziemy śledzić i na pewno wracać do tej sprawy. Agnieszka Rodak, Robert Raszczyk, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
A w studio goście, przypomnę, Agnieszka Rodak, prezeska Rumia Invest Park, Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Zmieniamy temat. Teraz energetyka, a może trochę obok tej energetyki i trochę też obok Pomorza, bo z jednej strony nasz region staje się powoli centrum energetycznym kraju. Przejmujemy w tym zakresie rolę ze Śląska. Jednocześnie, jak zauważa Forsal.pl, który tutaj sprawę dosyć mocno opisuje, trwa wielki proces odwrotu Polski od węgla. W ciągu 2 lat zamknięte zostaną kolejne nierentowne kopalnie, także stare elektrownie z lat 70. Pomorze się cieszy inwestycjami, Śląsk tymi zmianami niekoniecznie. W latach 2027-28 wyłączona zostanie elektrownia Rybnik. W tym samym czasie prawdopodobnie zlikwidowane zostaną 3 inne jednostki. No i właśnie, jaki pomysł na zagospodarowanie terenów po kopalniach? Jaki pomysł na zagospodarowanie tych ludzi, których praca była związana z energetyką wywodzącą się z tamtych terenów? Czy są jakieś wzorce, jakieś rozwiązania w innych krajach, z których moglibyśmy skorzystać? Bo z jednej strony to, że u nas będzie też bardzo dużo pracy, jest tej pracy sporo, będzie jeszcze więcej. Będziemy potrzebowali wielu pracowników, ale to też nie sprawi, że Ślązacy, którzy pracowali przy energetyce, nagle się zechcą stamtąd przeprowadzić. A nawet gdyby chcieli, to rodzi to u nas inne problemy. Mieszkaniowe na przykład. Co z tym fantem zrobić, żeby kraj się rozwijał, żeby wszyscy byli w miarę zadowoleni?
Czyli tak, szukamy recepty na szczęście.
Robert Raszczyk.
I już rozumiem, no tak, dlaczego pani redaktor
bezpieczeństwo
mnie finansowe. Zaprosiła jako Ślązaka. Już wie, czemu mnie pani zaprosiła. Ja jako bytomianin znam ten problem bardzo dobrze. Mój ojciec sam pracował na kopalni ponad 30 lat. I widać było, jak, no niestety to powiem, jak kiepskie zarządzanie tego typu branżą, firmami, no niestety doprowadziło do tego, że no ten przemysł całkowicie się zwija z Polski. A przecież to nie jest tak, że na świecie mamy same nierentowne kopalnie węgla kamiennego. To nieprawda. Pamiętajmy też o jednej rzeczy. Jeżeli raz zamkniemy kopalnię, to znaczy zatrzymamy wydobycie, to nie jest tak jak z innymi fabrykami, gdzie zastopujemy maszyny i za chwilę, nie wiem, rano ktoś przyjdzie, włączy przycisk i one na nowo chodzą. Niestety, tak to nie działa. Kopalnia, która przestaje federować, potrzeba kilku dobrych miesięcy, żeby ona znowu mogła w normalnym trybie pracować. No bo wiadomo, nie działają pompy, które odsysają wodę, nie są odprowadzane gazy, które się tam tworzą i tak dalej, i tak dalej. Gdzie mogą pracę znaleźć byli górnicy? No na pewno również to tutaj na Pomorzu, wspomniany tutaj branża offshore, czyli wszelkiego rodzaju platformy wydobywcze, wiertnicze.
Budowa atomu, przecież będziemy potrzebowali 12 tysięcy ludzi w pewnym momencie.
I na pewno, tylko że pamiętajmy, że w Polsce niestety gotowość do mobilności jest odpowiednio niska. My jesteśmy jednak przyzwyczajeni do tego swojego miejsca na ziemi. Jak budujemy dom, to budujemy go nie w formie kanadyjskiej, z drewnianego
szkieletu. Ale na solidnych fundamentach.
Na solidne fundamenty, które tam są i kolejne nasze pokolenia będą w tym jednym miejscu żyły. Więc ta mobilność jest niestety słaba. Natomiast no, wszelkiego rodzaju właśnie wspomniana energetyka. Tam, gdzie drąży się, nie wiem, tunele, gdzie buduje się nowe drogi, tam są potrzebni ludzie, którzy pracowali na kopalniach, bo nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o tych osobach, które pracowały na dole, gdzieś tam na przodku, ale mówimy tutaj o, nie wiem, o ślusarzach, energetykach, elektrykach, którzy pracowali na przykład na powierzchni. Więc jak najbardziej ich znajomość tematu i ich wiedza może być odpowiednio wykorzystana i zagospodarowana w innych branżach, w których no, aktualnie potrzeba specjalistów. Bo nie zapominajmy o jednym, że niestety w Polsce po 89 zamykaliśmy szkoły branżowe. Ja to zawsze gdzieś tam powtarzam w dyskusjach. I aktualnie nie edukujemy osób, które mają tak zwany fach w ręku. Tak? Wydawało nam się wszystkim, że osoba, nie wiem, pracująca na kasie musi mieć co najmniej maturę albo, nie wiem, zdany jeden fakultet. To nie jest prawda. Można być nie po studiach, natomiast być bardzo dobrym w swoim fachu i zarabiać też bardzo duże pieniądze. A tych osób nam, tych specjalistów, ekspertów aktualnie nam brakuje. Mhm.
Tak, na temat Agnieszka tego, Rodak. Kogo kształcimy, a kogo nie, to ja mogę tutaj jeszcze kolejną godzinę opowiadać przy okazji przytoczonego atomu, jak zrobiliśmy ostatnio w 10 powiatach w otoczeniu przyszłej elektrowni jądrowej badania na temat luki kompetencyjnej w oparciu o zapotrzebowanie Bechtela. Okazało się, że kształcimy 0 kotlarzy, 0 betoniarzy, 0 zbrojarzy, więc robota do wykonania jest olbrzymia. Natomiast górnicy mają tę cechę, czy osoby mieszkające na Śląsku, nie mówię, nie generalizuję, ale patrząc na doświadczenia z morskiej energetyki wiatrowej, kiedy wtedy był taki duży przekaz na zasadzie przyjeżdżajcie do nas, bo tutaj się dzieje rzeczywiście rewolucja przemysłowa, no okazało się, że chęć do relokacji nie jest tak wysoka, jak się wydawało, mimo tego, że ówczesne Ministerstwo Przemysłu, kiedy zaczynaliśmy przygodę z offshorem, wypuściło fundusze, które miały być skierowane na przekwalifikowanie górników. No, nie wyszło to do końca. Ja pamiętam wizytę w ministerstwie z Pimewem, kiedy opowiadaliśmy o tym, że mamy pomysł fajny na to, żeby przekwalifikować osoby ze Śląska, górników, do pracy przy morskich farmach wiatrowych, czy offshore szerzej, to warunek był jeden. To wszystko musi się zadziać na Śląsku. Ministerstwa Przemysłu już nie ma, na Śląsku się nie zadziało i my wracamy po kilku latach do tej dyskusji, mając jeszcze właśnie tę liczbę osób, o której pani redaktor wspomniała, czyli 12 tysięcy ponad osób na budowie elektrowni w Szczycie. Ale ja przypomnę, że nowy program rozwoju energetyki jądrowej przewiduje drugą lokalizację dla elektrowni jądrowej. Tam nie ma jeszcze rozstrzygnięć. Jest Bełchatów bądź Konin, ale ostatnio też spotkaliśmy się z Parkiem Technologicznym z Bełchatowa, ponieważ też mają swój pomysł na centrum kompetencji, jeżeli chodzi o energetykę jądrową, więc pewne ruchy się dzieją. Ale ja optymistką tutaj nie jestem. Patrząc na wieloletnie doświadczenia związane z tym, że jednak to zapotrzebowanie kadrowe w morskich farmach wiatrowych, w offshore, no, miało być wysokie, 70 tysięcy nowych miejsc pracy, potem 50, teraz 30, ale patrząc na bazy serwisowe i na to, kogo, w jakich wolumenach zatrudniają inwestorzy, no, te to nie wygląda aż tak super optymistycznie, jak się wcześniej mówiło. Niemniej jednak ci ludzie są cały czas poszukiwani.
Może te zachęty nie są aż tak mocne, jak powinny być, bo ja przecież pamiętajmy, że background górników jest na tyle dobry, że to są osoby, które często pracują pod presją czasu, w nieodpowiednich warunkach, znaczy w bardzo ciężkich warunkach pod ziemią, więc oni jak najbardziej od tej strony nawet psychicznej są, nadają się do takiej pracy na
morzu. Ale to wiadomo, że się nadają, tak? To wiadomo, tylko teraz jakie zachęty dać, żeby człowiek był gotowy zmienić całe swoje życie i relokować się do innego regionu? To też jakby musi być zmiana mentalnościowa. Może to nowe pokolenie osób mieszkających na Śląsku będzie inaczej myślało i zobaczy te szanse, ale to też jest nasza robota i stąd też powstające centra, tak jak na przykład generator, który planujemy wybudować, który będzie szkolił w takim typowym już zapotrzebowaniu dla Bechtela specjalistów pracujących na budowie elektrowni jądrowej. Może takie centra i pokazywanie tego, że tu są szanse i pokazywanie tych zarobków może to przyciągnie. Natomiast my tę drogę już przeszliśmy trochę od chyba 2020 roku. No teraz z Baltic Power popłynął pierwszy prąd już do sieci. I nadal jakby ten temat zagospodarowania górników wraca, więc my nie zdołaliśmy ich przekonać do tego, że tutaj są szanse i tu się dzieje dobrze.
Czyli coś trzeba będzie zrobić tam, ale też są różne pomysły. Na przykład we Francji, gdzie kopalnie zamknięto dużo, dużo wcześniej niż u nas się mówi, że będą zamykane, no to tam dywersyfikacja gospodarki, ściąganie inwestycji zagranicznych do specjalnych stref ekonomicznych, mocny nacisk na rozwój infrastruktury transportowej i szkolnictwa wyższego. Dużo się mówi też właśnie, że o badaniach. Tak, dokładnie. Więc to już trzeba robić po prostu, bo nie w momencie, kiedy te kopalnie zamkniemy.
Patrząc nawet na zagłębie Rury, tam był wieloletni proces, który naprawdę zajął bardzo dużo czasu. Natomiast to była rekultywacja terenów pogórniczych, to była budowa nowych dróg, to było inwestowanie w badania i rozwój, ale to jest tak długotrwały proces i kosztowny. Oczywiście on się może udać, patrząc na naszych sąsiadów, ale te decyzje trzeba podejmować teraz. A niestety, o tym pan już też mówił, w Polsce ciągłość władzy nie zapewnia ciągłości strategii, to znaczy, jeżeli władza się zmienia, tej ciągłości strategii gospodarczej nie ma, nie mamy strategii przemysłowej kraju i tak naprawdę pomysł, który się pojawi teraz, za chwilę może być już nieaktualny.
Tu jest duży problem, bo w wielu krajach na Zachodzie ta ciągłość jednak gospodarcza czy decyzji gospodarczych jest niezależna od tego, kto rządzi.
Tak? No, dokładnie tak. Fajnie by było, żeby u nas też tak było. Gospodarka
myślę,
na pewno
tak
by
będzie,
podziękowała.
Bo prędzej czy później ktoś przejrzy na oczy i zobaczy, że takie patrzenie krótkowzroczne nie jest dobre.
Szklanka do połowy pełna, lubię optymizm, to trzymamy kciuki za to, żeby tak właśnie było w przyszłości.
Potrzebujemy strategii przemysłowej kraju i takiej, która nie będzie na półce, tylko taka, która rzeczywiście będzie egzekwowana do realizacji.
Natomiast jeżeli
odhaczane każde punkty do realizacji.
Wspomniane tutaj nieudane próby przekonania górników do relokacji i tak dalej. Że pani powiedziała, że myśmy tu na miejscu próbowali ich przekonać.
Nie na miejscu. Ja mówiłam o tym, że pani minister Czarnecka wtedy na Śląsku, w Katowicach, jak się spotkaliśmy, mówiła, to ma się zadziać na Śląsku, to ma się zadziać tutaj. Mhm. I tylko pytanie,
byłoby?
Dlaczego się nie zadziało? No, skoro tam był Fundusz Sprawiedliwej Transformacji chociażby.
Powiem tak, jak już wychodzi polityk i mówi, że coś i nakazuje coś górnikom, no to jest już od razu sceptyczne podejście do tego. To musi być ktoś z tamtej grupy, to musi być ktoś, komu te osoby ufają, bo pamiętajmy o tej braci górniczej, to jest jednak kwestia pracy w bardzo ciężkich warunkach, tam jest duże zaufanie jeden do drugiego, musi być wiara w kompetencje osoby, która ze mną rozmawia, a jak przyjeżdża minister jeden czy drugi, który zmienia się co parę miesięcy, no to niestety tutaj jest brak zaufania i brak wiary w te słowa, które płyną ze strony politycznej.
To jeszcze na koniec króciusieńko. W sierpniu odnotowano pogorszenie nastrojów konsumenckich, zarówno dotyczących obecnej, jak i przyszłej sytuacji w stosunku do poprzedniego miesiąca. Co ciekawie, część Polaków, jeśli chodzi też o przyszłość swoją finansową i obecny stan finansowy, swoją obecną sytuację ekonomiczną oceniają jako lepszą niż w poprzednim badaniu, a gorzej niż poprzednio oceniają perspektywy swojej sytuacji ekonomicznej. No i pogorszyły się oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Dlaczego tak się dzieje? Z jednej strony uważamy, że teraz jest nam dobrze, ale będzie gorzej.
Często okres letni na to wpływa, okres wakacyjny. Z drugiej strony pamiętajmy, jaka jest sytuacja geopolityczna. Codziennie jesteśmy bombardowani informacjami, że tu leci jakaś rakieta, tam cieśnina jest zamknięta, Irańczycy nie przepuszczają statków, z drugiej strony Amerykanie nie przepuszczają, niby jest otwarta, niby nie. Więc ten taki szum medialny w ogóle temu nie dopomaga. Ludzie nie patrzą optymistycznie w przyszłość, no bo nie wiedzą, co będzie jutro.
Tak, no mam wrażenie, że ludzie myślą i tak jak w zasadzie można to zrozumieć, bo ja też myślę podobnie, zarabiam trochę więcej, ale nie wiem, co będzie za pół roku.
Bo właśnie ale ostatnio wprowadzono, mówiono o OKI, więc o tych kontach, więc jeżeli chodzi o inwestycje, ja rozumiem, że tutaj to było jeszcze przed informacją o OKI, więc jak się spotkamy za jakiś czas, może będzie możliwość o tym porozmawiać.
To, że PKB wzrasta, to nie znaczy, że przeciętny Kowalski, który prowadzi swój własny budżet.
Okej, ale tam wypadła bardzo ważna deklaracja, że podatek Belki, który mamy już od ponad 20 lat, na kontach OKI no, nie będzie, tak? Więc jest no, to na pewno krok w dobrym kierunku.
Oszczędzają na lokatach, to za bardzo nie zyskają, bo tam do pewnej tylko kwoty można chyba 25
tysięcy. Na OKI będą też polskie akcje i tak dalej, więc także zaczekajmy, diabeł tkwi w szczegółach.
Wrócimy, będziemy sprawdzać, jak to wszystko wygląda i czy Polacy uwierzyli w OKI i inwestują tam. Niestety więcej nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Agnieszka Rodak, prezeska Rumia Invest Park, Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Ludzie i pieniądze.